satisfaction. Radio satisfaction.
Bardzo archiwalne i trzeszczące nagranie rozpoczęło drugą odsłonę dzisiejszej audycji Radia Satysfakcja. Za chwilę dowiemy się, kto to śpiewał, natomiast mam pytanie takie wstępne do pana Arkadiusza. Czy pamięta pan, kto śpiewał w zespole Mamas i Papas?
Po nazwiskach?
Nie musi być tak, może nie, też z wyglądu.
Tak, z wyglądu śpiewała taka pani nieco bardziej lubiąca zjeść.
Tak, i Mama Kas. Tak.
Mama Kas i taka pani wyglądająca anorektycznie. Tak.
Michelle Phillips.
To blondynka. Tak, i tak, tak to właśnie taka była drastyczna różnica między nad jedzeniem i wstrętem do jedzenia. Mm-hmm.
Tak,
A z facetów, jeden się nazywał chyba Phillips.
John Phillips, tak? Tak. On wszystkie te utwory pisał.
On w takiej myśliwskiej czapeczce,
tak,
z lisa.
I z wąsem.
I z wąsem.
Tak.
To chyba, że zgolił. Mm-hmm. A ten drugi to był taki też z wąsem.
Tak. Czasem miał wąsa, czasem nie miał wąsa. On się nazywał Danny Doherty.
Danny Doherty.
I nawet w zeszłym roku...
Co pan chciał przez to udowodnić?
Nawet... prezentowaliśmy państwu solową płytę Danny'ego Doherty, chyba jedyni w tym kraju. Natomiast ja doszukałem się jeszcze jednego takiego smaczku, jeśli można tak powiedzieć, w historii zespołu Mamas i Papas. Jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś z państwa o tym słyszał. Otóż był taki epizod w karierze tego bardzo zacnego, przynajmniej jeśli chodzi o względy artystyczne, bo tam po ludzku tam się działy niestworzone rzeczy zespołu. Mianowicie Michelle Phillips...
Jak to w czasach hipisowskich.
Tak. Michelle Phillips została usunięta z zespołu Mamas i Papas i na chwilę zastąpiła...
To ta anorektyczka.
Tak. To poszło o to, że oni wchodząc jakby w ten okres początkowej działalności, weszli jako małżeństwo, ten w czapce z Monsem, John i Michelle. Natomiast ona tam trochę flirtowała z tym drugim wokalistą i John Phillips się o tym dowiedział i wyrzucił ją z tego zespołu.
Życie,
tak. I zastąpił ją panią, która właśnie zaśpiewała ten pierwszy utwór dzisiaj, który usłyszeliśmy. Ona się nazywała Jill Gibson. Wydała jednego singla. On właśnie się nazywał As Easy As One, Two, Three i to była piosenka, która przed chwilą wybrzmiała. No i gdy zespół Mamas i Papas pracował nad swoją drugą płytą, która się właśnie nazywała Mamas i Papas, to Jill Gibson tam śpiewała. Zrobiła sobie kilka z zespołem zdjęć promocyjnych. Wystąpiła nawet w jednym programie telewizyjnym. Wtedy okazało się, że Michelle zrobiła jakąś taką straszną kampanię, że ona chce wrócić, że przeprasza i tak dalej, i tak dalej. No i też panowie powiedzieli, że z nią się trochę, z tą nową Jill, trochę się gorzej śpiewa. No i tak to się wszystko wykręciło, że jednak Michelle wróciła, a Jill Gibson została z zespołu poproszona o jednak...
Jak to się mawia zimą, została na lodzie.
Została na lodzie, no tak. Nawet był już projekt okładki, w której była ta nowa pani Jill.
I wycięli ją.
Wycięli ją i zastąpili ją Michelle Phillips. Natomiast...
A to nie była łatwa sprawa, bo wtedy jeszcze Photoshop tak nie działał. To trzeba było wszystko wyciąć nożyczkami, proszę państwa. Tak.
Natomiast... Po tych sesjach nagraniowych do drugiego albumu, które w ogóle fani zespołu Mamas i Papas, w ogóle są na świecie fani zespołu Mamas i Papas, którzy znają wszystkie piosenki, ja do nich aż tak nie należę, znam głównie te wielkie przeboje, oni uważają, że z tych albumów takich katalogowych, jak to mówimy, ten drugi jest w ogóle najlepszy, chociaż tam nie ma jakichś wielkich przebojów. Tam największym przebojem to była taka piosenka I Saw Her Again, która właśnie opowiada o tych wszystkich animozjach między Michelle, Johnem i Dennym. To było tak, że John Phillips jakby zrobił taki antyprezent swojemu koledze z zespołu, że musiał zaśpiewać piosenkę o tym, jak to zdradził swojego najlepszego przyjaciela. Proszę powiedzieć, to są wręcz...
Czy nie lepiej było chodzić do psychologa i załatwiać to gdzieś na kozetce?
Albo czy nie najlepiej byłoby zrobić jakiś pojedynek na pięść
i kiedyś wtedy na broń, tą krótką.
Tak. Natomiast po tej sesji z Jill Gibson zostało kilka utworów, bo potem była sesja, która jakby miała na celu wymiksowanie Jill z tych piosenek i wmiksowanie tam Michelle. I są takie osoby, które zrobiły takie bardzo... To jest takie forum, z którego ja bardzo chętnie korzystam i właśnie takie wynajduję dla państwa perełki. Steve Hoffman Forum. To jest forum takie zagraniczne, takiego producenta Steve'a Hoffmana. I tam ktoś doszedł do tego, w których piosenkach śpiewa Jill, a w których piosenkach śpiewa Michelle i w których piosenkach śpiewają obie. I to jest po prostu... Nawet jako... Nie jestem jakimś wielkim fanem zespołu Mamas i Papas, ale tak mnie to zafrapowało i zauroczyło, że ktoś w ogóle... zrobił takie dochodzenie, sprawdzał wszystkie materiały z sesji nagraniowych i teraz już wiemy. I za chwilę posłuchają
ludziom
państwo...
Ludziom to się nudzi, mówiąc krótko. Trzeba to powiedzieć. Ale jeszcze zanim Matt powie, a propos tego wymiksowania, ja przypominam sobie historię Ozzy Osbourne'a, który nagrał tam te początkowe swoje solo płyty. I w pewnym momencie część muzyków tam się po latach dopominała o jakieś tantiemy, bo płyty wychodziły, oni nic nie dostawali, między innymi chyba basista, już nie pamiętam. No i menadżerka Ozziego Osbourne'a, bo on tam, myślę, że sam na to by nie wpadł, wymyśliła, że po prostu wytną ślady gitary, przykładowo ten, co się kłócił, był basistą. Wycięli z tej płyty wszystkie ślady gitary basowej tego oryginalnego basisty, wkleili innego, który się z nim nie kłócił i było po zawodach. Trochę żenujące to było, ale Sharon...
Ma głowę nie od parady.
Jak ona? Sharon Osbourne, tak? Sharon Stone mi się zawsze... To nie o to chodzi, to nie ta kobieta. Tak. No, więc takie historie bywały także.
Tak, ale te historie to właściwie już się później zaczęły dziać, kiedy było to łatwiejsze, gdy były tak zwane multitracki i było łatwiej wymiksować te ścieżki. Natomiast w tamtych czasach, kiedy powstawała druga płyta zespołu Mamas i Papas, przypomnijmy, że to był rok 66, to jeszcze nie było tak łatwo. Tam były w ogóle magnetofony czterościeżkowe, więc wszystkie wokale te zespołowe były nagrane na jednej ścieżce, więc trudno było wymiksować tę Jill, więc tam musiała Michelle dograć się jakoś i to wszystko musieli zlepić, więc trochę mnie to bawi, trochę mnie to rozczula, że takie w ogóle sytuacje były i a oczywiście teraz mamy dostęp do tych wszystkich informacji i wiemy, że takie coś w ogóle się działo, natomiast w tamtych czasach nikt się tak za bardzo nie interesował jakby pracą studyjną i takimi właśnie wszystkimi opowieściami z zaplecza, tylko wszyscy po prostu słuchali ładnych melodii i nikt w ogóle nie podejrzewał, że tam śpiewa jeszcze gdzieś w chórkach jakaś inna pani niż Michelle Phillips. I teraz właśnie posłuchamy utworu z drugiej płyty zespołu Mamas i Papas. On będzie się nazywał Even If I Could i tam śpiewa właśnie obok mamy Cass Jill Gibson, a nie Michelle Phillips. I niektórzy z takich krytyków muzycznych mówili nawet, że ten głos Jill lepiej się zlepiał z nimi, ale to już Państwu zostawiamy do osądzenia. Mamas and Papas.
Radio Satysfakcja.
Losers used to watch them through the glass. just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looks so young and sweet. She made her way alone down that empty street, down on Main Street. Main Street.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
make you prisoner and the planes can make you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Kartkujemy w sobotnie przedpołudnia rokowe kalendaria i jakoś tak nie możemy pominąć daty 5 marca 1971 roku, kiedy to zespół Led Zeppelin po raz pierwszy na żywo zagrał swój największy przebój i najbardziej pamiętny utwór, mianowicie suitę rockową pod tytułem Stairway to Heaven, schody do nieba. Wszystko w klasycznym składzie: Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham i John Paul Jones. Co podaje tylko do protokołu, bo i tak przecież wiadomo. Do protokołu podaje też wiedzę ogólną, że schody do nieba zostały opublikowane na czwartym albumie zespołu Led Zeppelin, który miał tylko numer, jak zresztą pierwsze trzy, i do historii przeszedł jako tak zwana czwórka Zeppelinów, a magazyn Rolling Stone umieścił go na 66. miejscu listy 500 albumów wszechczasów. Na płycie panuje stylistyczny miszmasz, bo mamy tutaj i folk, i funky, i piosenkę o pękającej tamie utrzymaną w nastroju czysto apokaliptycznym. Brzmienia bywają dziwne, jak wtedy, kiedy perkusista John Bonham gra aż czterema pałeczkami naraz, albo kiedy John Paul Jones używa mandoliny w piosence Battle of Evermore, ale to wszystko znika w tle, bowiem na plan pierwszy nieodmiennie od czasu premiery wybija się utwór Stairway to Heaven, który rozpoczynają dźwięki gitary akustycznej podawane w rytmie ballady. Potem tempo nieustannie narasta i w finale rzecz przechodzi w czysty hard rock z wokalem Jimmy'ego Page'a ocierającym się o histeryczny krzyk. To zgrabne stopienie w jedną całość pomysłów, no wydawałoby się od sasa do lasa, narodziło się w grudniu 1970 roku, kiedy chłopcy usiedli przy kominku w studiach o nazwie Island. Wtedy Robert Plant na bieżąco, jak to zwykle bywało, pisał tekst pełen hippisowskiego mistycyzmu. Do dzisiaj nie bardzo zresztą wiadomo, o co w Stairway to Heaven chodzi. A Jimmy Page podkładał pod to improwizowane akordy. Te akordy były zresztą z różnej bajki, więc żeby utwór wykonywać bez zbędnej fizycznej mitręgi, gitarzysta Jimmy Page zamówił sobie na koncerty gitarę Gibson SG, która miała dwa gryfy. Także można było się przerzucać w trakcie jednego utworu między dwoma brzmieniami gitary. A było co grać, ponieważ utwór zdobył obłędną popularność w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Wytwórnia więc aż paliła się do tego, żeby wydać go na singlu. Ale chłopcy z Led Zeppelin mieli inny plan. Doskonale wiedzieli, że schody do nieba ciągną całą płytę, na której nie wszystkie kawałki mogą się podobać. No cóż, zgódźmy się, że zbyt melodyjne to one nie były i w związku z tym fani kupowali krążek tylko dlatego, żeby mieć w domu te słynne schody do nieba. Więc odbywała się transakcja wiązana, typu chcesz mieć jedno, musisz kupić i drugie. Schody okazały się nie tylko najpopularniejszym kawałkiem w stacjach radiowych Europy i Ameryki, ale błyskawicznie poszły po knajpach. To znaczy rozmaici Grejkowie wciągnęli je do swojego repertuaru jako tak zwany wolny taniec dancingowy. Oczywiście rzuciły się na niego także taneczne orkiestry, orkiestry, które przygrywały na rozmaitych eventach, a także orkiestry symfoniczne zabawiające się przeróbkami głównego tematu tej suity. A temat podawany na gitarze akustycznej był do tego stopnia, powiedzmy, niepokojący, że w muzycznych sklepach brytyjskich utarło się, iż jeżeli przyszły nabywca gitary wypróbowuje instrument i w trakcie tego testowania chce wykonać partię gitarową ze schodów do nieba, to musi wcześniej zapłacić 5 funtów w formie kaucji, ponieważ granie tych akurat pasaży niewprawną ręką może nadwyrężyć instrument. A Cepelini grali swoje schody na koncertach właśnie odrzeczonego 5 marca 1971 roku przez wiele lat. Kiedy zespół się rozpadł, można było utwór usłyszeć na słynnym Live Aid i na solowych koncertach Jimmy'ego Page'a podczas licznych tras koncertowych aż po lata 80. Z tą piosenką na koncertach był akurat pewien kłopot, ponieważ kiedy tylko rozlegały się pierwsze dźwięki gitary akustycznej, które cała publiczność znała na pamięć, i kiedy tylko ta publiczność chwyciła, o jaki utwór chodzi, rozlegał się natychmiast potężny wrzask. Tak potężny, że całe to gitarowe intro tonęło w nieopisanym hałasie. Tak było na przykład podczas zarejestrowanego na płycie występu Jimmy'ego Page'a w Madison Square Garden, więc wokalista Robert Plant, żeby zapanować nad sytuacją, mówi tam: to jest piosenka o nadziei, bardzo spokojna piosenka, więc po prostu shut up! Zamknijcie się! Z piosenką mieli przygody także sami muzycy, zwłaszcza gdy w późniejszych latach koncertowali w przypadkowych i doraźnych składach. Robert Plant często mylił tekst, Jimmy'emu Page'owi plątały się palce, nie był w stanie zagrać własnej solówki. W czasie pierestrojki, nawet w Związku Radzieckim, wydano płytę kompilacyjną pod tytułem Stairway to Heaven, był rok 88. Oczywiście krążek zawierał piosenkę o schodach do nieba. Było to wydawnictwo naturalnie pirackie, Związek Radziecki nie przesadzał bynajmniej z poszanowaniem praw autorskich. Po prostu skopiowano materiał z wydanych wcześniej albumów, opublikowano płytę nieautoryzowaną i zespół oczywiście nie otrzymał za to wydawnictwo ani grosza. Wydała je państwowa wytwórnia Miłodia. Zdjęcie bezprawnie także ściągnęła z materiałów brytyjskich i rzecz tłoczono w różnych punktach Związku Radzieckiego, od Rygi przez Leningrad po Taszkent. Także w Związku Radzieckim można było sobie puścić schody do nieba, wprawdzie 20 lat po debiucie, ale na własnym adapterze. A Jimmy Page mówił po latach: według mnie Stairway to Heaven symbolizuje esencję grupy. To był dla nas kamień milowy. Potwierdzamy w całej rozciągłości i już wchodzimy na te schody.
Thoughts of this dear. soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long. And the forest will echo with laughter.
Radio Satysfakcja.
Tomorrow never come today. Czy to prawda, że grałeś też z Paulem McCartneyem? Grać nie grałem, ale za to śpiewałem. Śpiewałem w piosence Mull of Kintyre ze szkockimi inspiracjami. Byłem wtedy w studiu obok, pracując z Alanem Parsonsem. Abbey Road. Ja w studiu 3, McCartney w studiu 2. I nagle otworzyły się drzwi i wszedł Paul razem z żoną Lindą. I mówi, hej, słyszałem, że są tutaj ludzie ze Szkocji. Chciałbym, żebyście ze mną zaśpiewali szkocko brzmiącą piosenkę. Jeśli zaśpiewacie, dam wam drama. Dram to taki mały drink z whisky. Powiedział, dam wam drama. No i poszedłem. I wierz mi, że stanie w studiu z McCartneyem i śpiewanie z nim jego piosenki to było jak sen. Jak marzenie, które się spełnia. Patrzyłem i nie wierzyłem. Stoję z Paulem McCartneyem, śpiewam z Paulem McCartneyem. Wow. A po sesji powiedział, jeśli chcesz zajrzeć do naszego studia w czasie, gdy nagrywamy płytę, wpadaj, kiedy tylko masz ochotę. I tak zrobiłem. Poszedłem jednego dnia do niego, a Paul siedział sam z kubkiem kawy. Powiedział, wejdź, wejdź. Więc usiadłem razem z nim, a on zaczął mówić różne rzeczy. Na przykład, czy wiesz, że w utworze Taxman Beatlesów to ja gram na gitarze? Nie, tego nie wiedziałem, mówię. A on naprawdę. Powiedziałem mu, że starałem się nauczyć na gitarze bardzo wiele twoich piosenek, na przykład Blackbird. Myślę, że umiem to zagrać perfekcyjnie. Na to on chwycił gitarę i zaczął grać. Oczywiście lewą ręką. I zdałem sobie sprawę, że jednak coś grałem źle. Więc można powiedzieć, że nauczyłem się dobrze grać utwór Beatlesów Blackbird od samego Paula McCartneya. To coś, czym mogę się chwalić na lewo i prawo.
Tears in the rain. dreams of hope and pride. A man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity, take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. And take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Give me love and understanding, and I will thrive as my children grow. My dreams come alive, and those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children.